Otwórzmy dzisiaj psalm 32 i dwa wersety, 8 i 9. Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na Tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł. Tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Nie zbliżą się inaczej do Ciebie. Jest to już trzeci wykład z cyklu Walka z grzechem. W pierwszym mówiliśmy o grzechu Kaina. Na czym on polegał? Na pewno nie na tym, że złożył złą ofiarę, lecz na jego wewnętrznej postawie. Bóg powiedział mu, że grzech leży u twoich drzwi, lecz ty masz nad nim panować. Jeśli będziesz czynił dobrze, to twoja głowa będzie podniesiona, ale jeśli będziesz czynił źle. I właśnie miał do wyboru, nie podczas złożenia ofiary, lecz później, gdy Bóg obrał sobie ofiarę Abla, jego brata, później Kain miał do wyboru czynić dobrze czy źle. Czy uszanować Boży wybór, a też i pogodzić się z tym, że jest drugi, a nie pierwszy, nadal miłować swojego brata, czy też poddać się goryczy, żalowi, a w końcu i dojść, dopuścić aż morderstwo. A więc grzechem Kaina było wewnętrzne nastawienie. Dlatego też w drugiej części mówiliśmy o opieraniu się grzechowi. Bo według listu do Hebrajczyków, rozdziału 12, jest mowa, że mamy się opierać grzechowi, walcząc z nim aż do krwi. Ale nie jest to walka ofensywna, że mamy grzechu gdzieś szukać wokół siebie i go zwalczać, ale jest to walka defensywna. Wokół nas są różnego rodzaju zjawiska, sprawy, postawy, które możemy przyjąć i nasz wybór decyduje, co wewnątrz w nas z tym zrobimy. Czy ulegniemy pokusie, czy wytrzymamy próbę, czy też pozwolimy, aby ta pokusa, jak to mówi nam list Jakuba, aby ta pokusa wewnątrz w nas poczęła, jak to mówiliśmy, zaszła w ciąży. Bo tam mówi nam list Jakuba, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. A więc nie rzecz zewnętrzna jest problemem, lecz to, jak ja reaguję na nią. Co zrobię? Bo pożądliwość, gdy pocznie, gdy zajdzie w ciążę, zrodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc walka nie z kimś lub czymś, co jest grzechem według nas, lecz z naszą reakcją na widok czegoś lub kogoś, co wywołuje w nas grzeszne reakcje. A więc Kain nie był potępiony za niewłaściwą ofiarę, lecz za swoją reakcję. Żal, rozczarowanie zaszczepiły go. Pozwolił w swoim wnętrzu, aby począł się ten grzech złości, wściekłości, gniewu, nienawiści. Nad tym nie zapanował. I ta zazdrość, nienawiść, jak lampart, dopadły go i zabił swojego brata. I dzisiaj chcę właśnie mówić, co zrobić, aby się opanować, żeby to, co w nas wywołało jakąś złą reakcję, grzeszną reakcję, ta pożądliwość w nas się poczęła, co zrobić, aby się temu nie poddać? Co zrobić, żeby mieć takie siły wewnętrzne, aby się nie poddać, nie ulec grzechowi, żebyśmy mogli być odporni na niego? I to nie jest takie proste. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, mamy wyobraźnię, wszystko w nas działa niezależnie czasami od nas, od naszej chęci. Też i żyjemy w ciele, które jest podatne na grzech. Dlatego też ta wspaniała rada, jaką mamy w psalmie 32. Jest to psalm, pieśń pouczająca. Takich jest 12 psalmów. Był to psalm pokutny. Ulubiony psalm na przykład świętego Augustyna, który żył na przełomie wieku IV i V. Ten człowiek urodził się w Tagaście, to jest dzisiejsza Algeria. kształcił się w Kartaginie, tam się uczył retoryki. Tam też pozna pewną kobietę, z którą się związał na kilkanaście lat. Urodził im się syn. Ale matka chrześcijanka się o niego modliła. Modliła się o jego nawrócenie. I pewnego razu Bóg do niego przemówił. Bardzo mocno przeżył to, co usłyszał w ogrodzie, jakby dziecko mówiło tolle et lege, czyli weź to i czytaj. I otworzył Biblię na stronie przypadkowej. A to był fragment z Listu do Rzymian, 13 rozdział, 13, 14 werset, aby się oblec w Chrystusa Jezusa, by nie czynić starania ku porządliwości, by ciało swoje chronić przed porządliwością. Rzymian, 13 rozdział, 13, 14. I wtedy właśnie on się nawróciwszy uporządkował swoje życie. I matka się modląc o jego nawrócenie sprawiła, że Bóg go nawrócił i z czasem został nawet i biskupem w swoim mieście. A więc był to jego psalm ulubiony. I o tym psalmie będziemy jeszcze mówić w ostatniej części naszych rozważań. Ale teraz właśnie te dwa wersety nas interesują, że Bóg gwarantuje, iż nas pouczy. Wskaże ci drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie. Więc Bóg chce pomóc nam w okiełznaniu naszej porządliwości. Chce pomóc nam, abyśmy nie pozwolili zagnieździć się w nas porządliwości, grzechowi, w tej, jak to kiedyś mówiłem, duchowej antykoncepcji. A jeśli się nawet zagnieździ i w nas dojrzewa ten grzech, a to może być jakiś proces kilku miesięcy, kilku dni, kilku lat. Nieraz zdziwieni jesteśmy, że ktoś wydawał się taki wspaniały Boży sługa i nagle się okazuje, że jakaś przypadłość, tak to nazwę, stała się jego grzechem, grzechem, który nawet spowodował jego wykluczenie, czy też potępienie, osądzenie. I jesteśmy zdumieni, ale on po prostu pozwolił, aby ten grzech dojrzewał. I to jest ciężka walka, trudna walka, nie każdy sobie z tym poradzi. I tu mamy właśnie gwarancję, że Bóg na nas skieruje swoje spojrzenie, jak lekarz, jak rentgen, że On nas pouczy, czyli da nam nie tylko diagnozę, ale również i wskazówki, lekarstwo, wskaże drogę, którą mamy pójść. Z tym, że werset 9 mówi, abyśmy nie byli bez rozumu niczym koń i muł. Dlatego, że bezrozumnego konia czy muła, werset 9 powiada, tylko wędzidłem i uzdą można okiełznać. I właśnie mnie kiedyś, gdy sam byłem w takiej sytuacji, że musiałem pokonać grzech, który we mnie dojrzewał, właściwie porządliwość, a potem i grzech, który we mnie dojrzewał, musiałem pokonać i nie byłem w stanie, dlatego że, jak kiedyś mówiliśmy, nasze wnętrze jest takie nieodgadnione, trudne do odgadnięcia. Jak kiedyś, pamiętacie, przy innych okazjach mówiłem o naszym mózgu, gdzieś wyczytałem, który ma przemiłą tendencję do nieodróżniania tego, co prawdziwe i od tego, co wymyślone. I właśnie grzech nas zaślepia, porządliwość nas zaślepia. I nasz mózg, który lubi wchodzić w trans, daje się oszukiwać i chce się dawać oszukiwać. I wtedy fantazjuje. I nawet nie wiemy, jak w tych fantazjach, w tych nastrojach wpadamy w grzech, którego byśmy tak na trzeźwo, że tak powiem, byśmy nie wykonali. I tu chodzi również i o fantazje erotyczne, tu chodzi również i o plotkarstwo, o różne takie tego rodzaju rzeczy, ale to kiedyś wcześniej już omawiałem, teraz nie chcę do tego wracać. I właśnie, gdy my mamy taką skomplikowaną naturę i podatną na takie rzeczy, to właśnie Bóg chce nam dopomóc. Chce sprawić, abyśmy mogli pokonać właśnie w tym czasie, gdy nasz mózg jest zauroczony i nas pędzi, a wiemy, co to są emocje, co to są pragnienia niezaspokojone. W moich rozmowach duszpasterskich nieraz się tego nasłuchałem, w książkach naczytałem i sam siebie też nieraz nasprawdzałem. I stąd te zapewnienia, że pouczę cię. Więc Boże Słowo, gdy Bóg nas pouczy, ale również i gdy czasami Bóg nas tak mocniej, jakimś powiem klapsem nas pouczy. Gdy nam drogę wskaże swoim palcem, swoim słowem, ale też może czasem i trzepnięciem w ucho. A też umocnię cię moim spojrzeniem. I właśnie, gdy jestem jak ten wół i koń czasami krnąbrny, wtedy on mi aplikuje wędzidło i uzdę, czyli jakieś środki okiełznania. Wędzidło i uzda, teraz sobie wyobrażam siebie, gdy miałem kilkanaście lat i na wsi, gdy wujek właśnie też wsadzał mnie na konia, gdy wcześniej kazał mi go założyć mu całą uprząż, gdy też wciskałem w zęby tego konia wędzidło. I teraz sobie to wszystko wyobrażam. I pamiętam ciepło konia, gdy stałem koło niego, gdy on oddychał, gdy ja mu to wszystko wkładałem, on się poddawał, mimo że nie chciał. Potem, gdy brałem stołek i ze stołka na niego wsiadałem, to była bliskość, ciepło. Koń był ciepły, czasem skóra mu drżała, wiemy jak on się tak otrząsa. My siedzimy, ściskamy tymi swoimi nogami jego cały tułów, chwytamy uzdę, czasami się nawet trzymałem jego grzywy. A więc jest bliskość, mimo że jest mowa o wędzidle i uździe. Gdy spojrzałem do słowników, to uzda o głowie, tranzelka, jest to główna część uprzęży. Jest to uprząż rzemienna, którą zakładamy na głowę konia, a wędzidło z kolei wkładamy do pyska zwierzęcia. I głównym zadaniem tego ogłowia, tej uzdy, jest utrzymanie kiełzna, czyli paska, która naciska na nos, jeśli nie ma wędzideł, albo też wędzidła trzyma we właściwym miejscu w pysku konia. Albo ten pasek, albo to wędzidło, pasek naciskając na nos, wędzidło z kolei w zębach, w pysku, i gdy pociągniemy, gdy czasami nie musimy ciągnąć mocno, ale czasami tylko w prawo, w lewo, i wtedy koń reaguje. I to wędzidło jest metalowe, gumowe, plastikowe. Ma różne budowy, też i zależne jest jaka ma być siła działania. Może być proste, łamane prosto, dwie części, trzy części. A więc chodzi o to, żeby kierować koniem, żeby przekazywać mu sygnały, żeby on wiedział, czego od niego oczekujemy. I wtedy bez słów, potem gdy się zgramy z koniem, to nawet i lekko tylko tu reagujemy tą uzdą i wtedy też i koń wie, co robić. Jest to takie, jak wiemy, zgranie, ta polska kawaleria, te wszystkie nasze historie, opowieści i mity. Dlatego też i list Jakuba mówi nam o czymś takim, rozdział 3, od wiersza 1 i niżej. Ja teraz tego nie będę czytał, tylko nawiązuję do czegoś, co i tak wszyscy znamy. A więc, jeśli ktoś chce być doskonały, to niechaj nie grzeszy mową, mówi nam werset 2. Upadamy często, ale jeśli ktoś mową nie grzeszy, jest mężem doskonałym, więc ta uzda w naszym pysku sprawia, że możemy się doskonalić. I dalej mówi Jakub, dlatego też koniom wędzidła do pysków zakładamy, by nam były posłuszne, bo kierujemy całym ich ciałem. Podobnie okręty mają z kolei niepozorny ster i wolą sternika nadajemy mu kierunek podczas silnych wichrów. A więc, jeśli wszelkie gatunki zwierząt i ptaków, 7 werset, można ujarzmić i natura ludzka je ujarzmiła, jak trudno jest ujarzmić język człowieka, 8 werset tego listu Jakuba. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Jeśli ktoś z was jest mądry i rozsądny, pyta nas Jakub w 13 wersecie, niech to wykaże w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. nienaganne postępowanie. Pomyślcie teraz, gdy mamy w sobie burzę namiętności. W nami targa coś, jakaś porządliwość, wściekłość, jakieś pragnienie nieprzeparte. No trudno, to są różne rzeczy. Jak teraz tutaj się zdobyć na nienaganność? Czasami jest to niemożliwe. Jeśli w sercach żywicie, 14 werset mówi, gorzką zazdrość, skłonność do kłótni, to wtedy jest i zazdrość, spór, bezład, wszelki występek. Lecz mądrość, która zstępuje z góry, wiersz 17, jest czysta, ustępliwa, skłonna do zgody, posłuszna, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. I taka właśnie mądrość sprawia, że owoc sprawiedliwości jest siany w nas i przez nas, wokół nas i powstaje pokój. No ale jest burza wewnątrz nas. My cały czas mówimy o sytuacji kataklizmu, gdy się nie możemy opanować, gdy ktoś tkwi i mózg jest cały u niego już oszalały wręcz od tych wszystkich bodźców. Jak się opanuje nawet najświętszy człowiek? Wespół, wzespół, wespół, wzespół, by rządz moc, móc, móc. Pamiętamy ten kabaret starszych panów, jak śpiewali: wespół, 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 by rządz moc, móc, zmóc. I właśnie, żeby opanować siebie własnymi siłami, jakże często jest to niemożliwe, prawda? Dlatego też psalmista mówi w psalmie 119, wiersz 71. Dobrze mi, żem został upokorzony. Jakże często ja właśnie Bogu dziękuję za takie sytuacje, gdy mnie upokorzył. Upokorzył mnie intelektualnie czasami, czasami emocjonalnie. Sprawił okoliczności, które sprawiły, że poczułem się upokorzony. Sprawił mi przez to ból, dolegliwość. Jakże często ja potem z wdzięcznością Bogu dziękuję, bo widzę skutki, że po prostu ocalił mnie od szaleństwa, od głupoty. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Psalm 119, wiersz 71. Albo apostoł Paweł, gdy pisze w 2 Koryntian 12 rozdział o tym bodźcu w swoim ciele, o tym cierniu w swoim ciele. I mówi, że ten diabeł, ten bodziec diabelski, prosiłem Pana trzykrotnie, ode mnie nie odstąpił. Ale Bóg wiedział, że ja się będę wynosił zbytnio z ogromu objawień, jakie mi zostały dane. I dlatego też dał mi regulator, ten oścień dla ciała. Wysłanik szatana, żeby mnie policzkował. Dobrze mi, żem został upokorzony. Żebym się nie unosił pychą, mówi teraz apostoł Paweł. I w końcu stwierdził, że moc bowiem w słabości się doskonali. I Boża moc często musi mieć połączenie z naszą słabością, nie z naszą mocą. Żebym był mocny, to właśnie Bóg musi mnie upokorzyć. Musi spowodować, żebym się poczuł słaby, bo wtedy dopiero nabiorę rozumu. Dopiero wtedy we mnie zamieszka moc Chrystusa, nienaganność. Te dobre rzeczy, które są w Bogu. I nagle się okaże, że się mogę stać doskonały, ale w moim pysku jest wędzidło. Na moim karku jest rzemień. Na mojej głowie jest uzda. I ja czuję, że ona mnie trzyma w karbach. To jest dobre słowo. Trzyma mnie w karbach. Żebym rządz moc mógł zmóc. Musi być ten zespół, ten przyjaciel, ten drugi. I właśnie Chrystus nas tutaj trzyma. Tym kawałkiem żelaza. Bo ja mogę zrobić jakiegoś psikusa. Mogę nie być zbyt pojętny, uparty, jak koń, jak muł, krnąbrny. Pamiętam z Księgi Jeremiasza, 31 rozdział, 18 wiersz. Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima. Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone ciele. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Kochani, jeśli zależy nam na bliskości z naszym Panem, On nie jest jeźdźcem, który by nas ujeżdżał, nie. On jest, nazywa nas przyjacielem, przyjaciółmi. Ale jeśli nam zależy na tym, abyśmy mieli tę bliskość przyjacielską z Nim, to On musi nas ukarać, musi nas wziąć w karby swoimi rękami, rękami przebitymi kiedyś za nas, a więc są to ręce bardzo miłosierne. Dlatego, że często jesteśmy jak nieoswojone z ciele. A gdy raz weźmie w karby, to powrócę i powiemy, jesteś moim Panem, moim Bogiem. Albo Psalm 73, wiersz 22 i niżej. Byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę. Prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. A więc to połączenie zbawienia, ratunku, miłości, prowadzenia, ale zarazem też i karności, gdy Bóg na nas oddziałuje i czasem nas intelektualnie przymusi w jakiś sposób, czasem wpłynie na nas emocjonalnie, albo też okoliczności sprawi takie, jak koń, który ma wejść do zagrody i tak biegnie, jak pozwalają mu te poprzeczne pale i biegnie, biegnie, aż wejdzie tam, gdzie chciano, żeby wszedł. I Pan nas wprowadzi i się okazuje, że to był ratunek. Czasem to boli albo jest bardzo dolegliwe, ale Bogu możemy być wdzięczni, bo On wie dlaczego tak ma postąpić. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. To przypowieści 26 i 3. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. Dlatego też Jakub w 4 rozdziale, już nie 3, ale w 4, pyta się, skądże więc spory, skąd walki między wami? Czy czasem nie z naszej głupoty? Wtedy jest kij na grzbiet głupców. Bo Jakub mówi, czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w waszych członkach? Te namiętności nie toczą boju gdzieś na zewnątrz. Na zewnątrz jest, jak jest rzeczywistość i się nie ma co na nią obrażać. Tu z kolei jestem nobliwy, ładnie wyglądam, ale wewnątrz, we mnie jest bój. Walczę z czymś. Grzech dojrzewa, pozwala mu dojrzewać, jak wino w bidonach dojrzewa, a wiemy, że gdy jest zatkane tam, gdzie on fermentuje, to też i się rozwali ten cały bidon i wszystko się wyleje. To są namiętności, które w nas toczą bój. Pożądacie, nie macie, zabijacie, zazdrościcie, nie możecie osiągnąć, walczycie, spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie, a gdy prosisz, to nie otrzymujesz, bo źle prosisz. Dlatego, że zamyślasz to zużyć na swoje namiętności, by je zaspokoić. Jakżeż tak może żyć chrześcijanin? Przecież Jakub pisze do chrześcijan i nazywa to wrogością wobec Boga, wiarołomnością. I mówi, że kto chce być przyjacielem takich rzeczy, to nie będzie Bożym przyjacielem. Ale On w nas dał swego ducha, mówi nam werset 5. Ducha, który ma w nas mieszkanie. I zazdrośnie go strzeże i stąd ta uzda i to wędzidło, bo chce pomóc naszemu duchowi, duchowi świętemu, który mieszka z naszym duchem człowieczym. Chce pomóc naszemu duchowi, by Duch Święty, Duch Boży pozwolił mu się przebić wreszcie, więc musi być w naszym pysku wędzidło. Musi być na naszym karku uzda. I się Bóg pysznym przeciwstawia. A pokornym daje łaskę. Dobrze mi, żem został upokorzony, bom się nauczył Twoich ustaw. Zobaczcie, kochani. Dlatego też mówi do nas Jakub, poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu. Tu właśnie jest ten opór. Bądź antagonistą. Sprzeciw się. Nie pozwól. Bo jeśli nie, to będziesz człowiekiem o duszy rozdwojonej. Uniżcie się przed Panem, aby wyższy was czasu swego. I nieraz sobie czytam Księgę Jeremiasza. I tam w 15 rozdziale są takie wspaniałe fragmenty. Sobie nieraz siedzę rano i wczuwam się też i w jego sytuację. Człowieka powołanego jeszcze, no nie powiem, że w dzieciństwie, bo jeszcze wcześniej, jeszcze jako płód w łonie matki. I on pisze, ilekroć się pojawiały Twoje słowa. Gdy się pojawiają słowa Boże i Bóg nam daje, to co my z tym robimy? Jeremiasz mówi, pochłaniałem je. Zobaczcie. Pochłaniałem Twoje słowo. Piękny wyraz. Pochłaniać, czyli przyswajać całym sobą, to wciągać w siebie. Bo Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mego serca. A dlaczego to wszystko tak się dzieje, że jest rozkoszą, radością, ja pochłaniam? I dalej on powiada, to jest 16 werset, 15 rozdział, bo Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. I dlatego, będąc wolny, wybieram i powiada nam dalej, nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. A więc wybór. I kiedy taki wybór, właściwy wybór byśmy byli w stanie zrobić? Sami z siebie? Najczęściej nie. Czasami tak, ale najczęściej nie. I właśnie ta uzda, to wędzidło, czasami nas zachęca, abyśmy wybrali coś lepszego od tego dobrego. Od grona wesołków do przebywania samotnie pod ciężarem ręki Pana. A Pan powiada, jeśli zawrócisz, ja się do Ciebie zwrócę. Jeśli zawrócisz, nasz mózg trzeba wziąć w garść i go przymusić, żeby się poddał Bożemu Słowu, uzdą i wędzidłem go zawrócić i siebie zawrócić, a Pan się do nas zwróci i będziesz mógł stać przed moim obliczem. Gdy z siebie dasz to, co cenne, mówi Bóg do Jeremiasza, bez tego, co pospolite, a więc odsianie rzeczy dobrych od lepszych, będziesz moimi ustami. Iluż z nas marzy o tym, aby nasze słowa, nasze czyny miały wartość, taką duchową wartość. Ileż to razy oczekujemy, żeby czyny Chrystusa, te mocarne czyny Chrystusa, stały się również i naszymi czynami. No, źródło musi być właściwe. I stąd trzeba podjąć tę decyzję, tego trudu się podjąć, by odrzucić to, co jest pospolite, co jest dobre, od tego, co jest lepsze, co jest cenne, cenniejsze. I dalej jest powiedziane, choćby się oni do Ciebie zwrócili, Ty się do nich nie zwrócisz. I stąd wędzidła i uzda. Wędzidło i uzda. To mogą być różne sprawy w naszym życiu. Ja teraz nie będę tego opisywał, mam wielką chęć to wziąć się za to i to opisywać. Ale mam nadzieję, że każdy z nas, chodząc z Panem, sam będzie miał świadomość, co dla niego jest tym powstrzymywaczem, tym wędzidłem, którego powstrzymuje w biegu. Co jest tym bolesnym, jak to nazwać? No tą kierownicą, no powiedzmy, jeżeli samochodu weźmiemy, to kierownicą. Albo te lejce, które nas kierują w daną stronę, w prawo, w lewo, a jeżeli nie, to bat, jeśli mówimy o woźnicy. Każdy z nas chyba sobie sam już tu wnioski wyciągnie, pomyśli, Duch Święty przecież daje nam natchnienie i teraz, i gdy ja mówię, gdy Ty słuchasz. A więc nie będę teraz opisywał, bo mam trochę przykładów, ale nie chcę czasu zajmować opisywaniem tego, co sami możemy sobie też stworzyć, przypomnieć, wytworzyć. Pan nam podsunie. W każdym razie jest najważniejszą rzeczą, abyśmy pozwolili Bogu wziąć nas w garść. Pozwolili Bogu, by nas pouczył, jak ja mam się brać w garść. I to nie jest takie proste, że ja sam sobie powiem i już zrobię, dlatego że szaleństwo do nas jest nieraz przypisane. A żeby On nauczył nas poskramiać szaleństwo, albo też, żeby nas poskromił sam, a potem nas przyuczył, jak utrzymać ten stan poskromienia. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Właśnie uzda Ducha Świętego. By nie pobłażać żądzy cielesnej, Duch Święty nas powinien przytrzymać, osądzić. Jeśli Duch was prowadzi, to nie jesteś już pod literą, pod zakonem. Jeśli ciało swoje ukrzyżowałeś razem z Chrystusem, wraz z namiętnościami, z rządzami, to wtedy właśnie jesteś człowiekiem wolnym, prawdziwie wolnym. Jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, to świadczy, że się nauczyłeś Chrystusa. Nie tylko o Nim, ale Jego samego się nauczyłeś. Wtedy nam będzie łatwo zewlec siebie starego człowieka z jego postępowaniem poprzednim, bo człowieka gubią zwodnicze żądze. Efezjan 4, rozdział 22. Gubią go zwodnicze żądze. I żeby koń nie biegał w lewo i w prawo, tam, gdzie są drogi zwodnicze i niebezpieczne, to właśnie trzeba go okiełznać, poprowadzić. Dlatego odnówcie się w duchu waszego umysłu. Choćbym chciał, to tak by się nigdy nie odnowił. Ale Pan właśnie ma sposoby, aby nas odnawiać. Przyciśnie nas nieraz. Upokorzy. Przymusi. I w nas wtedy, widzimy, wchodzi wspaniałe, wspaniałe odnowienie. I chciałbym powiedzieć, że właśnie Bóg okazuje nam łaskę, łaskę zbawienną. Zbawienną dla wszystkich ludzi. Ta łaska nas naucza, jak pisze do Tytusa, drugi rozdział, apostoł Paweł, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości, abyśmy na tym świecie doczesnym żyli wstrzemięźliwie. Właśnie, żeby się koń na nas nie rzucił. Żeby koń był opanowany, wstrzemięźliwy, musi mieć uzdę. I żebyśmy w tym świecie mogli żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie, też musimy nieraz mieć uzdę, którą Bóg na nas nałoży, żebyśmy mieli samodyscyplinę. I kochani, tak modlę się, żeby Pan każdemu z nas, komu zależy na tym, o czym mówimy, a żeby poddał się Bogu. Jeżeli cierpisz teraz z różnych powodów, jeśli cię denerwują okoliczności, albo takie czy inne sytuacje, to przyjmij, że Bóg cię właśnie miłuje. Jako syna cię ochrania, jak mówi nam słowo smaga, a tu chodzi o karcenie. Dlatego, że ludem Bożym jesteśmy, synami jesteśmy i On chce nas wychować i chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście są w stanie być wstrzemięźliwi, mimo że z natury tacy nie są. Sprawiedliwi, mimo że z natury takimi nie są. I pobożni, mimo że też to nie jest nasz naturalny stan. Bo wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, mówi do nas apostoł Piotr. Zobaczcie, jak on się zachował przy tym ognisku. Jak się wystraszył, co mówił. Tu właśnie brak było uzdy, bo jego mistrz był w tym czasie przesłuchiwany. A gdy się okazało, że on jest zupełnie zaprzańcem, tak, zaprzańcem, wyparł się, nie znam tego człowieka, gdy jego mistrz wyszedł i tylko spojrzał, już Piotr zareagował łzami, gorzkim płaczem. Bo niegdyś nie był ludem, teraz jest Bożym ludem i płacze, też nad sobą płacze. Bo dostąpił zmiłowania, bo jest pielgrzymem, jest wychodźcą i się musimy powstrzymywać od cielesnych porządliwości, bo one walczą z naszą duszą. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz 10 i niżej teraz tutaj omawiam. Dlatego też mówi do nas apostoł Jan w swoim pierwszym liście, drugi rozdział. Na tym świecie wszystko dookoła to jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I to jest normalka. Nie ma co się zżymać na ten świat. Tak ten świat już jest położony w złu, w grzechu. Jest porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. Pytanie, czy to, co jest na świecie, jest również i we mnie? Czy ja pozwalam, żeby to, co jest na świecie, było i we mnie? To nie jest z Ojca, to jest ze świata. Świat przemija wraz ze swoją porządliwością. Ale kto pełni wolę Bożą i właśnie moje wnętrze? Kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. I właściwie teraz to przerywam, bo już nie chcę dalej tego rozwijać, bo musiałbym chodzić w różne szczegóły. Można sobie jeszcze raz przesłuchać to, o czym mówiliśmy. Może ja też z czasem, jak skończę ten cykl, wszystkie moje konspekty wyślę w jednym pliku i tam będą do pobrania. Ale chcę powiedzieć, że świat jest położony w tych wszystkich złych rzeczach. Porządliwość ciała, oczu, pycha życia. I nasz Pan Jezus, gdy był w tych sprawach kuszony na pustyni, pamiętamy, to zawsze się, nie tylko powiem, umiał, ale wiedział, jak zachować. Ale ja chcę mówić w następnym odcinku, czwartym, jak żyć w tym świecie, który ma tę porządliwość ciała, oczu, pychę życia, jak żyć mimo zła. Mam obraz Lota, który mieszkając w Sodomie, trapił swoją sprawiedliwą duszę, jak pisze w liście Piotra. Ja nieraz, gdy czytam sobie właśnie to zdanie, że trapił swoją sprawiedliwą duszę i pytam, i co z tego? I co z tego, że trapił swoją duszę, gdy nie umiał swojej rodziny utrzymać? Gdy na swoją żonę miał za słaby wpływ, gdy się ocalił, Bóg go ocalił przez aniołów, ale za jaką cenę? I właśnie chcę o tym rozmawiać, abyśmy wiedzieli, jak żyć na tym świecie, mimo zła, które jest wokół nas i którego nie zmienimy. Ale my możemy być ludźmi, którzy są Bożymi nie tylko dziećmi, ale i sługami, światłością świata. Możemy być ludźmi, którzy wiedzą, jak walczyć z grzechem.